Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Antonia Damasia, The Feeling of What Happens.
Z podtytułem Body and Emotion in the Making of Consciousness to popularnonaukowe studium świadomości oparte na neurologii, psychologii i filozofii umysłu. Autor.
Neurolog kliniczny znany także z błędu Kartezjusza stawia pytanie nie tylko o to, jak mózg tworzy obrazy świata, lecz przede wszystkim o to, skąd wiemy, że ich doświadczamy.
Jego odpowiedź podważa prosty podział na chłodny rozum i emocje.
Damasio przekonuje, że uczucia powstające z monitorowania stanu ciała są nie dodatkiem do świadomego życia, ale jednym z jego podstawowych warunków.
Omawia dane z neuroanatomii, obserwacje osób z uszkodzeniami mózgu oraz ewolucyjne znaczenie regulacji organizmu. Rozróżnia też świadomość rdzenną, zakorzenioną w bieżącej chwili i świadomość rozszerzoną, która tworzy trwałe poczucie osobistej historii. Celem książki jest biologiczne wyjaśnienie powstawania jaźni bez redukowania ludzkiego doświadczenia do samej abstrakcyjnej informacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, świadomość jako odczuwanie zmian zachodzących w organizmie. Centralna teza Damasia brzmi, że świadomość nie polega wyłącznie na rejestrowaniu obiektów zewnętrznych.
Staje się możliwa wtedy, gdy mózg przedstawia zarazem obiekt i zmianę, jaką kontakt z nim wywołuje w organizmie.
Tytułowe odczucie tego, co się wydarza, dotyczy więc relacji między światem a ciałem osoby, która ten świat napotyka.
Widok zagrożenia, dźwięk muzyki czy wspomnienie nie są dla mózgu neutralnymi danymi. Mogą zmieniać napięcie, pobudzenie, uwagę i gotowość do działania, a ich umysłowe uchwycenie tworzy subiektywną perspektywę doświadczenia.
To ujęcie pozwala Damasio odrzucić wizję umysłu jako bezcielesnego obserwatora. Nie twierdzi on, że każda świadoma treść jest prostym odczytem sygnału z narządów, lecz że regulacja życia ciała stanowi biologiczny fundament, na którym rozwija się poczucie siebie.
Dlatego pytanie o świadomość obejmuje zarówno percepcję i pamięć, jak i mechanizmy utrzymywania organizmu w stanie równowagi.
Książka przenosi dyskusję z poziomu czysto filozoficznego na poziom konkretnych procesów nerwowych, nie udając przy tym,
że zagadka subiektywnego doświadczenia została definitywnie zamknięta. Jej wartość polega na pokazaniu, dlaczego opis mózgu bez opisu ciała i uczuć pozostaje niepełny.
Po drugie, emocja i uczucie to dwa powiązane, ale odmienne poziomy procesu. Damasio konsekwentnie rozróżnia emocje od uczucia.
Emocja jest przede wszystkim zbiorem automatycznych reakcji chemicznych i nerwowych obejmujących ciało oraz mózg. Może zmienić rytm serca, napięcie mięśni, mimikę, wydzielanie hormonów i sposób działania układu nerwowego. Uczucie natomiast jest mentalnym doświadczeniem tych zmian, czyli sposobem, w jaki organizm je mapuje i rozpoznaje.
Rozróżnienie ma znaczenie, ponieważ pozwala wyjaśnić, jak pewne reakcje mogą rozpocząć się, zanim zostaną świadomie nazwane.
W tej perspektywie emocje nie są przeciwieństwem racjonalności ani zakłóceniem, które należy bez reszty wyeliminować.
Dostarczają informacji o znaczeniu sytuacji dla dobrostanu organizmu.
Przyjemność może sygnalizować korzystny kierunek, a dyskomfort, lęk lub ból mogą zwracać uwagę na ryzyko i potrzebę zmiany działania.
Nie oznacza to, że emocjonalny impuls zawsze prowadzi do dobrej decyzji.
Oznacza natomiast, że decyzje całkowicie odłączone od oceny znaczenia i konsekwencji byłyby praktycznie niewykonalne.
Damasio rozwija tu wątki znane z wcześniejszej pracy o roli emocji w rozumowaniu, ale odnosi je do problemu świadomości.
Uczucie jest ważne nie tylko dlatego, że nadaje wydarzeniom wartość. Jest również częścią mechanizmu, dzięki któremu wydarzenie staje się wydarzeniem dla kogoś, a nie tylko bezosobową zmianą przetwarzaną przez układ nerwowy.
Po trzecie, świadomość rdzenna i rozszerzona wyjaśniają różne formy bycia sobą. Jednym z najbardziej użytecznych rozróżnień w książce jest podział na świadomość rdzenną i rozszerzoną.
Świadomość rdzenna tworzy poczucie siebie w bezpośredniej chwili. Pozwala uchwycić, że określony obiekt, zdarzenie lub stan ciała dzieje się teraz w relacji do własnego organizmu.
Jest krótka, dynamiczna i nie wymaga rozbudowanej autobiografii. Człowiek może zachowywać ten elementarny poziom obecności nawet wtedy, gdy jego zdolność tworzenia trwałych wspomnień jest poważnie ograniczona. Świadomość rozszerzona opiera się na bogatszym zasobie pamięci i umożliwia powstanie ja autobiograficznego. Dzięki niej osoba łączy aktualną sytuację z przeszłymi doświadczeniami, przewiduje przyszłość, rozpoznaje własną ciągłość w czasie oraz funkcjonuje w sieci ról społecznych.
Ten poziom pozwala nie tylko odczuwać, ale też interpretować swoje miejsce w rodzinie, pracy, kulturze i historii osobistej.
Podział nie przedstawia dwóch całkowicie oddzielnych umysłów. Rozszerzona świadomość rozwija się na fundamencie bardziej podstawowej, bieżącej relacji ja z obiektem.
Damasio wykorzystuje obserwacje neurologiczne, zwłaszcza skutki uszkodzeń struktur mózgowych i zaburzeń pamięci, aby pokazać, że różne składniki świadomości mogą ulegać rozłączeniu.
To ważne dla debaty filozoficznej, bo pojęcie świadomości bywa używane zbyt jednolicie. Autor proponuje zamiast tego analizę stopni i mechanizmów, które razem budują pełne ludzkie poczucie tożsamości. Po czwarte, od protojaźni do ja autobiograficznego prowadzi biologiczny ciąg zależności. Damasio opisuje powstawanie jaźni jako sekwencję procesów,
a nie jako działanie pojedynczego ośrodka w mózgu. U podstaw znajduje się nieświadome regulowanie życia organizmu.
Mózg stale odbiera i porządkuje sygnały dotyczące wewnętrznego stanu ciała, tworząc protojaźń, czyli podstawowy, nieopowiedziany jeszcze obraz organizmu.
Protojaźń nie jest świadomą narracją ani pełną osobowością. Jest funkcjonalnym punktem odniesienia, dzięki któremu inne zdarzenia mogą zostać ocenione jako dotyczące własnego ciała.
Gdy obiekt oddziałuje na organizm, zmienia ten podstawowy stan i wywołuje proces tworzenia ja rdzennego.
Z tego procesu może wyłonić się świadomość rdzenna, obecna w bieżącym kontakcie ze światem.
Pamięć, język i nagromadzone doświadczenie rozbudowują następnie ja autobiograficzne, które wspiera świadomość rozszerzoną.
Autor określa tę architekturę jako ciąg zależności, podkreślając, że wyższe formy refleksji nie unoszą się ponad biologią, lecz są od niej zależne. Model ma też wymiar ewolucyjny.
Zdolność reprezentowania relacji między stanem organizmu a ważnymi obiektami zwiększa szansę skutecznego reagowania i utrzymania życia.
W późniejszych, bardziej złożonych formach świadomości otwiera drogę do planowania, norm społecznych i refleksji moralnej. Damasio nie sprowadza kultury do fizjologii,
ale wskazuje, że bez wcześniejszych systemów regulacji i odczuwania kultura nie miałaby podmiotu, który mógłby ją rozumieć, przeżywać i współtworzyć.
Na koniec, przypadki neurologiczne są testem dla teorii, a nie jedynie ilustracją. Metoda Damasia wyróżnia książkę na tle spekulatywnych rozważań o umyśle.
Autor odwołuje się do pracy klinicznej z osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci, świadomości lub funkcji emocjonalnych oraz do danych z badań mózgu.
Uszkodzenie określonych układów nerwowych może zachować jedne zdolności, a naruszyć inne.
Taka selektywność pozwala ostrożniej pytać, jakie mechanizmy są potrzebne dla pamięci, poczucia siebie, emocji i świadomego doświadczenia.
Znaczenie tych przypadków jest metodologiczne. Nie dowodzą one w prosty sposób, że jedna struktura mózgowa produkuje jeden aspekt umysłu.
Mózg działa jako system wielu współpracujących poziomów. Jednak różnice między profilami zaburzeń podważają teorie, które traktują świadomość jako jedną nierozkładalną zdolność.
Jeśli człowiek może zachować orientację w teraźniejszości przy głębokich deficytach pamięci autobiograficznej, to bieżąca świadomość i trwała narracja o sobie nie są tym samym.
Kliniczne przykłady nadają argumentacji ludzki wymiar, ale Damasio używa ich przede wszystkim do ograniczania nadmiernie ogólnych twierdzeń.
Czytelnik powinien pamiętać, że książka przedstawia teorię neurobiologiczną, a nie ostateczny konsensus wszystkich badaczy świadomości.
Mimo to jej podejście pozostaje ważne, bo wymaga, aby każda teoria jaźni liczyła się z realnymi konsekwencjami zmian w mózgu i ciele, zamiast opierać się wyłącznie na intuicjach.
Podsumowując, The Feeling of What Happens będzie szczególnie wartościowa dla czytelników zainteresowanych neuronauką, psychologią, filozofią umysłu oraz relacją między ciałem a doświadczeniem. Nie wymaga specjalistycznego wykształcenia medycznego.
Choć osoby bez podstaw biologii mogą potrzebować skupienia przy fragmentach dotyczących anatomii mózgu i mechanizmów nerwowych.
Najwięcej zyska czytelnik gotów traktować książkę nie jako prostą odpowiedź na pytanie, czym jest świadomość, lecz jako precyzyjnie zarysowany model badawczy.
Praktyczna korzyść płynąca z lektury polega na bardziej trafnym rozumieniu emocji. Damasio pokazuje, że nie są one irracjonalnym dodatkiem do myślenia, ale systemem oceny związanym z potrzebami ciała, uwagą i decyzjami.
Intelektualnie książka uczy rozdzielać emocje, uczucia, pamięć i różne poziomy jaźni, zamiast ujmować świadomość jako jedną tajemniczą właściwość.
Na tle wielu książek popularnonaukowych o mózgu wyróżnia ją połączenie trzech perspektyw. Damasio przedstawia kliniczne dane neurologiczne, rozwija teorię biologicznej regulacji organizmu i podejmuje klasyczne pytania filozoficzne o subiektywne doświadczenie. Nie oferuje łatwej metafory ani technologicznej sensacji. Jego charakterystyczny wkład polega na tezie, że świadome ja wyrasta z odczuwanej relacji organizmu do świata.
To sprawia, że książka pozostaje istotnym punktem odniesienia w rozmowach o ucieleśnionym umyśle, nawet tam, gdzie jej szczegółowe założenia są dalej dyskutowane i rozwijane.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Antonio Damasio, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.